Комфорт з Києва.
436 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Już z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz po tej podróży i wyjeździe, który w głowie gdzieś jawi się jako coś bardzo szybkiego i bardzo emocjonującego, ale też jednocześnie z takim olbrzymim obciążeniem. A tak naprawdę trwało to wszystko niecałe 5 dni. Udało się nam już wrócić do Warszawy. W tym czasie byliśmy między innymi w Dnieprze, byliśmy w Kijowie, widzieliśmy rosyjskie ataki na ukraińską stolicę. Naszą audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Wiadomości od Dalii Hordyjko, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby na Ukrainie. Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły wczoraj drona nad centrum Kijowa. Obecność i widoczność drona, a także całej akcji jego zniszczenia wzbudziła emocjonalne reakcje mieszkańców ukraińskiej stolicy, którzy między innymi całą akcję mogli zobaczyć z kijowskiego Majdanu Niezależności. Ostatecznie okazało się, że to nie rosyjski dron, lecz ukraiński Bayraktar stracił kontrolę i postanowiono go zniszczyć w powietrzu, by uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji. Jednocześnie Rosja nie zaprzestaje ataków dronowych na ukraińskie miasta, ale drony spadają też na tereny Federacji Rosyjskiej. O tym będziemy rozmawiali zaraz z Dmytrem Antoniukiem. Instytut Studiów nad Wojną sugeruje, że Rosja prawdopodobnie użyje wydarzenia określonego jako atak dronów na Kreml, by uzasadnić odwoływanie parad przed 9 maja w różnych rosyjskich miastach. W ten sposób rosyjskie władze chcą ukryć faktyczne straty i degradację armii rosyjskiej w wyniku wojny na Ukrainie, dodają analitycy. No, po prostu Rosjanie nie mieliby czym się pochwalić na tych paradach, bo nie mają sprzętu, który mógłby jeździć po tych miastach, albo już jest zniszczony, albo po prostu walczy przeciwko Ukrainie. Chiny będą wytrwale promować negocjacje pokojowe i chcą wnieść znaczący wkład w rozwiązanie kryzysu na Ukrainie, tak stwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego kraju. A podczas spotkania z Siergiejem Ławrowem obiecał w tym celu działania koordynować z Rosją. Sąd antykorupcyjny Ukrainy aresztował mera Odessy Henadija Truchanowa. Zarzuca się mu sprzeniewierzenie środków budżetowych. Według śledztwa Truchanow sprzeniewierzył część kwoty transakcji, która była przeznaczona na zakup fabryki Krajan na rzecz mienia komunalnego. To nie pierwszy raz, kiedy mer Odessy jest zamieszany w skandale korupcyjne. W 2018 roku został aresztowany, ale później został uniewinniony w sądzie. Zresztą jest to mer znany wcześniej z wielu prorosyjskich wypowiedzi i wiele osób było zaskoczenie obserwowało jego proukraińską pozycję po rosyjskiej inwazji 24 lutego ubiegłego roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski przemawiał przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia ukraińskiego prezydenta.
We all want to see different Vladimir here in the Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win, and we will win.
Wszyscy pragniemy zobaczyć tutaj innego Władimira w Hadze. Tego, który zasługuje na to, by zostać osądzonym i skazanym za te przestępcze działania. Jestem pewien, że to będzie miało miejsce, gdy zwyciężymy. I my zwyciężymy, powiedział Wołodymyr Zełenski w Hadze. A my już się przenosimy do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, no wyjątkowo niespokojna znowu ostatnia doba i też w niezwykły sposób, bo zaraz na pewno o tym powiesz, spadały rosyjskie drony, ale to, co wzbudziło wczoraj sensację, zaskoczenie, ale też szok, to ten dron, który pojawił się nad centrum Kijowa, leciał nad Peczerskiem, czyli właściwie nad tą dzielnicą w Kijowa, gdzie znajdują się siedziby wszystkich najwyższych władz Ukrainy i wprost na oczach no, tysięcy, a może o wiele większej liczby mieszkańców Kijowa ten dron został zestrzelony. Na filmach, które są zamieszczone w sieci, które też zostały zamieszczone przez ukraińskie główne media, najpierw słychać serię z karabinów maszynowych, być może jest to też broń ta przeciwlotnicza, a później widać rakietę, która z olbrzymią prędkością uderza i niszczy drona. I tutaj największe zaskoczenie, bo okazuje się, że to nie był wcale dron rosyjski, Dmytrze.
Tak, potwierdzamy to, o tym mówi siły zbrojne Ukrainy, po prostu powiedzieli o tym, że to był dron typu Bayraktar, który stracił kontrolę, ale no to jakoś bardzo kontrowersyjno wygląda tak naprawdę, że dron, który stracił kontrolę aż nad Majdanem Niepodległości, nad siedzibą prezydenta Ukrainy, jak on dotąd po prostu doleciał i jakiego przed tym nie zastrzelili. Być może czekali, aż póki on doleci do prawie do Dniepra, bo on spadł, jego szczątki spadli na wzgórzach nad Dnieprem, gdzie nie ma prawie żadnych budowli. Może dlatego on był zastrzelony tam, ale wszystko to wygląda bardzo jakoś kontrowersyjnie, tak szczerze mówiąc.
Pojawiła się też taka wersja, że ten dron został zhakowany przez Rosjan i że tak naprawdę Ukraina właśnie przez to straciła nad nim kontrolę. Nie wiem, czy taką wersję widziałeś, czy coś więcej może w ukraińskich mediach dzisiaj już się na ten temat pisze.
Jeszcze takiej wersji nie wiedziałem, nie czytałem, ale wersja wygląda na logiczną, bo logicznie byłoby przypuszczać, że to był jednak dron nie ukraiński, a rosyjski. Teraz też trzeba powiedzieć, że Rosjanie jednak mają podobny dron, który wygląda prawie tak samo jak i ten, jeżeli to był Bayraktar, to on prawie tak samo wygląda. Także ja nie wykluczam tego, że jednak to był dron być może rosyjski. Zobaczymy. Ale trzeba powiedzieć, że wczoraj ten atak na Kijów był jednym z najdłuższych, który miałem po prostu, który przeżywałem, bo strzelanina trwała bardzo długo i wybuchy było słychać wszędzie, chyba w całym Kijowie, oprócz być może lewego brzegu, i słychać było długo, głośno, i to wyglądało niezwykłe. I szczątki jednego z już 100% rosyjskiego dronów irańskiej produkcji zastrzelone były niedaleko od dworca kolejowego na ulicy Lipińskiego. Spadli na mieszkalny budynek i tam w tym budynku znajduje się centrum handlowe, także zaczęła się krótki pożar, który został zagaszony po prostu tam już od razu na miejscu, i całe szczęście, że nikt nie był ranny albo zastrzelony. Także wczoraj atak rosyjski nie spowodował wielkich zniszczeń w stolicy Ukrainy i nie spowodował żadnych ofiar.
Jednocześnie w mediach społecznościowych pojawiły się też zdjęcia z Andrijewskiego Uzwisu, czyli absolutnie samego serca ukraińskiej stolicy, właśnie zdjęcia fragmentów drona, zdjęcia też porozbijanych dachów. Czy w tych wydarzeniach z tego tygodnia nie widać takiej pewnej niestety niebezpiecznej konsekwencji, że te drony dolatują do Kijowa, że nie udaje się już powstrzymać ich na przedmieściach, przynajmniej nie zawsze udaje się je powstrzymać na przedmieściach? Może pojawiały się jakieś informacje dotyczące zmian w tych dronach, czy być może używania przez Rosję innych dronów? No, czym to jest spowodowane, że te drony jednak przebijają się do ukraińskiej stolicy?
No niestety to jest prawda. Tym bardziej, jeżeli ten dron, który został zastrzelony nad samym centrum Kijowa, był rosyjski, to w ogóle to dla nas jest bardzo niepokojącym, bo po prostu dolatują i widać, że mogą uderzyć tutaj w centrum Kijowa. Też to jest spowodowane tym, że niedawno była ta kolejna transakcja, kolejna dostawa tych dronów z Irana do Rosji. Też wywiady różnych krajów mówią o tym, że te drony dostarczają przez Morze Kaspijskie statkami rosyjskimi i oni kursują tam i z powrotem ciągle. Także niestety myślę, że jeszcze w przyszłości będziemy świadkami kolejnych ataków.
A ta sytuacja na pewno może wywoływać większe zaniepokojenie. Gdy byliśmy w Kijowie w tych dniach, słyszeliśmy działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, skuteczne zresztą akurat w tym momencie działania obrony przeciwlotniczej, to Dmytrze, dla osób z zewnątrz, dla tych, którzy tak jak w pewnym sensie teraz ja, gdy przebywam tylko czasami w Kijowie, dla Piotra Mateusza Bobołowicza, który pierwszy raz był w Kijowie po tych, czy w trakcie tych wydarzeń, to są rzeczy po prostu szokujące, aż powstaje takie pytanie, jak w takich warunkach można żyć, jak można trzymać się, nie bać się, jak ty sobie dajesz radę, jak daje sobie radę twoja rodzina?
No po prostu znów przyzwyczailiśmy się już do tej sytuacji, do sytuacji, kiedy codziennie już prawie my słyszymy wycie tych syren i słyszymy niestety już i wybuchy za naszymi oknami. No po prostu musimy dawać sobie radę z tym wszystkim i ja nie widzę tutaj żadnego bohaterstwa i tak dalej, po prostu człowiek do wszystkiego się przyzwyczaja.
Dmytro Antoniuk wprost z Kijowa, Mirnoho Neba. Oby dzisiejszy dzień i kolejne były, Dmytrze, spokojne.
Bardzo dziękuję. Ja jestem, tylko dodam, że jestem już teraz w drodze z Kijowa do Czernichowa i jedziemy teraz w drodze z moim przyjacielem Maksymem, którego też świetnie znasz. Maksymę, dzień dobry.
Dzień dobry.
I my jedziemy do Czernichowa, żeby i dalej trochę, tam bliżej do granicy rosyjskiej, żeby po prostu zobaczyć, jaka jest sytuacja tam, na tych terenach Ukrainy. I jest już informacja o tym, że ten most, który był zniszczony nad Desną w Czernichowie, on był zniszczony tymi wybuchami tych bomb zrzuconych z samolotów, bomb typu FAB-5 chyba, to ten most już częściowo jest odbudowany i można już wprost jechać, jak i wcześniej, z Kijowa do Czernichowa, a wcześniej, a jeszcze kilka miesięcy temu trzeba było robić wielki, wielki, potężny hak, żeby tam dostać się, a teraz będziemy jechali do Czernichowa i za parę godzin będę tam, więc jutro być może opowiem, jaka była nasza dzisiejsza wyprawa.
Czekam na waszą relację, na waszą opowieść. Oczywiście Maksyma z nami, doskonale pamiętam i bardzo serdecznie też pozdrawiam. A gdy mówisz o Czernichowie, to przypomina mi się akcja, wspaniała akcja naszych radiosłuchaczy w momencie, gdy właśnie ten most został zniszczony i Czernichów znalazł się w takiej sytuacji, że wszystko trzeba było transportować wodą i ewakuować ludzi, ale też dostarczać żywność. To słuchacze, dzięki słuchaczom Radia Wnet udało się zorganizować też łodzie, które w tamtą stronę pojechały, dojechały i tam służyły pomocą dla miejscowej ludności. Jeszcze raz dziękuję za ten państwa udział, za pomoc, za pomoc też, którą nawet w czasie tego krótkiego, ostatniego wyjazdu w drobnej formie, ale ważnej formie udało nam się przewieźć na Ukrainę. To bardzo ważne, za każdym razem dowody tego, że o Ukrainie pamiętamy, pamiętamy o Ukraińcach i wspieramy ich w tej walce, ale też w codziennym życiu. Dmytro Antoniuk w takim razie powróci jutro na pewno w programie wschodnim i opowie o tej wyprawie do Czernichowa. My w czasie naszego wyjazdu oczywiście przekraczaliśmy granicę polsko-ukraińską dwa razy, bo tak to się składa. Najpierw trzeba było wjechać na Ukrainę, a później trzeba było z niej wyjechać. I obserwowaliśmy sytuację na granicy, obserwowaliśmy te gigantyczne kolejki, które są na granicy, głównie kolejki samochodów ciężarowych, ale też było dużo samochodów osobowych. Akurat te ostatnie, być może większy ruch był związany z wolnymi dniami, ale wiemy, że transport ciężarowy teraz znalazł się w bardzo specyficznej sytuacji. Oczywiście jednym z elementów jest kwestia związana ze zmianami, jeśli chodzi o możliwość importu z Ukrainy zbóż, ale nie tylko. Wczoraj odbyła się akcja protestacyjna, tym razem polskich przewoźników na drodze krajowej numer 12 w Dorohusku. Ten protest obserwował Tomasz Bartecki, administrator, redaktor grupy Kordon Granica. Tomasz jest z nami teraz już w łączności. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry, Pawle.
Tomaszu, opowiedzmy najpierw może, o co chodziło w tej całej akcji. Przede wszystkim być może ona jeszcze trwa. Przyznaję szczerze, że przez to, że wróciliśmy późno dzisiaj od rana, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, czy ta akcja się zakończyła, czy wciąż trwa i o co w ogóle w niej chodziło. Dlaczego jeszcze w tej całej skomplikowanej sytuacji na granicy jeszcze dodatkowo polscy przewoźnicy postanowili ją zablokować?
Tak, ja myślę, że ona jeszcze trwa, bo nie mam informacji, żeby ktoś ją przerwał. A wczoraj do protestujących przyjeżdżał miejscowy wojewoda lubelski pan Sprawka i nic nie uzyskał. Otóż protestujący domagają się głównie przywrócenia tak zwanych kontyngentów, czyli kwot zezwoleń dla ukraińskich przewoźników drogowych, chcących wjeżdżać do państw Unii Europejskiej. A zgodnie z zawartą umową między Unią a Ukrainą 29 czerwca 2022 roku, te pozwolenia zostały zniesione, czy też czasowo zawieszone na rok. Być może to będzie przedłużone, być może nie. Także to prawo jest do działa do końca czerwca tego roku. I polscy przedsiębiorcy, ale tu chcę bardzo zaznaczyć, że to jest tylko mała część polskich przedsiębiorców, to jest raptem 30 ciężarówek i te 30 ciężarówek po kilka należy do kilku właścicieli firm transportowych. Są to głównie osoby z rejonu Chełma, Lublina i protestują oni dlatego, że aby przywrócić zezwolenia, aby nie można było jeździć dowolną ilość razy ukraińskim przedsiębiorcom, a musieli się oni starać o te zezwolenia. Jak wiadomo, wcześniej był z tym duży problem. Ukraińcom nigdy nie wystarczało tych zezwoleń, były one płatne. Nominalnie one nie kosztują dużo, ale handlowano nimi na czarnym rynku, bo ich nigdy nie wystarczało. Natomiast polscy przedsiębiorcy w tamtym czasie, w czasie zezwoleń, nie wszyscy chcą jeździć na Ukrainie, nie wszyscy chcieli jeździć na Ukrainę, bo to jest specyficzny rynek, po kolejki, bo cła, bo trzeba czekać na urzędach celnych i tak dalej. I no, ja to, co obserwowałem we wcześniejszych latach, jako z racji tej, że się zajmuję granicami przedsiębiorca, że polscy przewoźnicy obsługujący kierunek ukraiński wprost przeczekiwali ten początkowy okres roku, kiedy, bo zezwolenia są w systemie rocznym wydawane, kiedy Ukraińcy mieli dostateczną ilość zezwoleń, znaczy Polacy oczywiście też, ale przeczekiwali, bo wtedy te stawki były takie w miarę rynkowe. I Ukraińcy to bardzo szybko wyczerpywali te zezwolenia i gdzieś po połowie roku zaczynało ich brakować. Wtedy wjeżdżali polscy przedsiębiorcy, którzy stawki podbijali do bardzo wysoko. Nie wiem, czy mam mówić na przykład w porównaniu do stawek niemieckich, bo ci przedsiębiorcy...
Tomaszu, bo to jest, jeżeli mogę ci przerwać, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, to na co zwracasz uwagę też i w swoich publikacjach, raz, że to nie był liczny protest, że to dotyczy wąskiej grupy kierowców, ale też właśnie wspomniane stawki, porównanie tych stawek, których właściwie domagają się ci protestujący kierowcy, czy chcą swoimi działaniami spowodować, żeby te stawki się utrzymały, a to można tylko zrozumieć właśnie porównując je ze stawkami przejazdu kilometra w kierunku krajów Unii Europejskiej.
Tak. To w mojej ocenie ci kierowcy wprost domagają się powrotu do takiego Eldorado swoistego. Bo na przykład polscy przedsiębiorcy oczywiście w małej części obsługują, tak jak wspomniałem, kierunek ukraiński. Przede wszystkim krajowy i jak już za granicę wjeżdżają, to do Unii. I są to frachty Unia, znaczy inne kraje Unii, Polska, lub też jeżdżą po Unii, między krajami Unii, zarabiając w ten sposób i powracając jakiś czas do Polski. I co sprawdzałem dokładnie, na giełdach transportowych można to sobie sprawdzić, można ktoś może sam zamówić ciężarówkę. Wcześniej stawka za kilometr, którą bez problemu można było taką ciężarówkę wynająć na przykład z Berlina do granicy ukraińskiej, do Przemyśla, 900 kilometrów jest za 900 euro, czyli stawka 1 euro za 1 kilometr. W tej chwili ta stawka wzrosła nawet nie o 20%, bo ledwo dociąga do 1,20 euro. O tym 1 euro ja mówię jeszcze przed wojną, przed inflacją i tak dalej. Dzisiaj te koszty dużo wzrosły ceny paliwa znacznie i to 1,16, 1,20 to wcale nie jest dużo. I co ciekawe, nawet w stanie... Ja jestem w stanie wynająć ciężarówkę taką z Berlina do Polski przez niemiecką spedycję, która na tym zarobi około 100 euro, a przewoźnik będzie miał, no nie na czysto, bo jeszcze w minus koszty, pozostałość, czyli na przykład 1100 euro czy 1000 euro. Natomiast te stawki latach poprzednich, nawet za 20, za 21 rok, na tylko przewóz przez granicę lub gdzieś pojechanie dalej w głąb Ukrainy, bo polscy przewoźnicy niechętnie wożą gdzieś z głębi, czy też z różnych krajów europejskich, a przeważnie z przygranicznych polskich miejscowości do Lwowa, do Kijowa i w różne miejsca. To tam stawki, gdyby przeliczyć na kilometr, dochodziły nawet do 20 euro za kilometr. Przy czym przy krótkich stawkach nie liczymy tego tak jak przy długich, bo wiadomo, krótki odcinek 100 kilometrów, Przemyśl, Lwów czy Tomaszów, Lwów, to jest tylko 100 kilometrów, ale nie można za to wziąć 100 euro, bo jest załadunek, rozładunek i tak dalej. Ale pomijając to wszystko, te stawki osiągane na tych, na spekulacjach, na zezwoleniach, na limitowaniu tego wszystkiego były wielokrotnie wyższe niż obowiązujące na przykład w krajach Europy Zachodniej, niż w Niemczech, no bo nikt nie zapłaci w Niemczech za przewóz 20 euro za kilometr. Towar to by musiał być złoty wtedy. A do tego na przykład w tym czasie ja wiem, że kierowcy obsługujący ten kierunek życzą sobie diety w wysokości 200 euro za stanie w kolejce w ciągu doby. I znajomy przedsiębiorca jeszcze wczoraj mi mówił, polski obsługujący ten kierunek, że jak była ta afera zbożowa, troszkę zwiększyły się kolejki, ustawił się na terminalu, znaczy przed granicą, zarejestrował się do kolejki, pojechał do domu taksówką spać i skasował sobie za 10 dni pobytu w domu 2000 euro. Następnie wsiadł do ciężarówki i skasował następne 2000 euro za dowiezienie tego towaru gdzieś tam do Lwowa. No i tak to się mniej więcej odbywa. Czyli z tego korzysta wąska grupa polskich przewoźników, która nie boi się, która jakoś tam się zna rynek ukraiński. Natomiast cała reszta, myślę, że to nawet nie jest 10% tych przedsiębiorców, cała reszta, całej reszty to w ogóle nie dotyczy. I tak jak ja obserwuję, oczywiście bardzo ten protest jest naciągany politycznie, wokół niego kręcą się działacze jednej z opozycyjnych partii.
Mówiąc wprost, Konfederacji wczoraj oczywiście przyjechał Krzysztof Bosak i próbuje to wykorzystywać. Ten protest ma taki też podtekst budowania niechęci pomiędzy Polską i Ukrainą. Wystarczy wejść na te grupy, gdzie jest to komentowane i co tam się pojawia. To zdanie nie padło, ale gdy rozumiem, drożeją i są droższe też te koszty przewozów i transportu, to cierpią też na tym klienci, czyli cierpimy też na tym. My napisałeś takie zdanie, że transportowcy z Polskiej Ściany Wschodniej obsługujący kierunek ukraiński nazywali swoich kolegów, też Polaków, jeżdżących na trasach Polska-Unia Europejska wprost frajerami. Dlaczego frajerami? Bo oni stosują mniejsze stawki. Tomasz Bartecki, koordynator i redaktor grupy Kordon Granica był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Tak. No dobrze, dziękuję ci, Pawle. Chciałem jeszcze coś dodać, ale
domyśliłem się, że chcesz dodać, na pewno jeszcze skorzystamy z twoich komentarzy i wtedy będzie do tego okazja, ale musimy się przenieść do przecież ukochanego przez ciebie też Lwowa. To przy okazji zdradzę, że Tomasz Bartecki jest też przedsiębiorcą, który bardzo często przez granicę przejeżdża i dlatego tak doskonale te problemy granicy zna i wykorzystał swoją wiedzę do tego, by też innym ułatwiać przejazd przez granicę, opowiadając na tej sytuacji, a czasami wzbudzając też kontrowersje, albo też rozwiązując sprawy, które wydawałyby się nierozwiązywalne. To może przy tej okazji jeszcze Państwu powiem, że i podziękuję, bo wczoraj przejeżdżaliśmy przez granicę i przez przejście Szeginiem Medyka, przejeżdżaliśmy w towarzystwie ukraińskiego pieska Nika, który znalazł w Polsce dom, musieliśmy go przewieźć, dostarczyć do domu, to piesek z podwóch Ledaru, jego uratowaniu z strefy konfliktu patronowała, czy właściwie wprost to zrobiła Monika Andruszewska, piesek został przez nas dostarczony, ale przejazd przez granicę to zawsze jest skomplikowana sprawa i wczoraj absolutnie nie z wielką uprzejmością, z wielką pomocą potraktowały nas polskie służby graniczne, zarówno Straż Graniczna, jak i Urząd Celny. Bardzo serdecznie za ten przejazd wczorajszy, za tę pomoc dziękuję. A teraz wprost przenosimy się do Lwowa, gdzie wczoraj jeszcze widziałem się z Arturem Żakiem, a teraz już Artur Żak przez internet. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Bardzo dużo przegadaliśmy, a ty masz ważny, niesamowity temat, który wiąże Cherson i Lwów. Opowiadaj.
Dokładnie tak. Wczoraj do Lwowa przyjechał pociąg relacji Cherson-Lwów i wydawałoby się, że to nie jest nic wyjątkowego, ale to był wyjątkowy pociąg. Pociąg, który 3 maja w Chersoniu podczas tego zmasowanego ataku został ostrzelany. Pociąg, w którym spłonął jeden wagon, drugi został rażony odłamkami. Pociąg, w którym było ponad 20 pracowników kolei, bo ten pociąg miał lada minutę wyjechać z Chersonia do Lwowa. Jeden z pracowników odniósł ranę, teraz na szczęście już jest zoperowany, wyjęto z jego ciała większość dużych odłamków. Pasażerowie byli całe szczęście schowani w ukryciu na terenie dworca, czy też w przejściach podziemnych, czy też w samym budynku poczekalni. I co ciekawe, ten pociąg przyjechał do Lwowa spóźniony tylko o 14 minut. Ja nawet stwierdziłem, że to może być rodzaj reklamy kolei ukraińskich, bo po prostu pracownicy kolei bardzo szybko odłączyli te uszkodzone wagony. Udzielono pomocy temu pracownikowi. Pracownik został od razu zabrany do szpitala, a pociąg po krótkim czasie ruszył w trasę i w drodze nadrobił ten czas właśnie, który został stracony na ratowanie tego pociągu. Więc to jest naprawdę niesamowita historia łącząca, tak jak powiedziałeś, Cherson i Lwów.
Niezwykła, rzeczywiście wydarzenie też niezwykłe. W pewnym sensie ten element może najmniej ważny, najmniej istotny, ale jednak to, że udaje się utrzymywać przejazd, funkcjonowanie kolei i nawet terminować w takiej sytuacji jak wojna, no jest to zachwycające i niezwykłe. Też jeszcze jeden temat przygotowałeś, też niezwykły w pewnym sensie, pokazujący, co dzieje się wewnątrz Rosji i wśród tych, którzy walczą przeciwko Ukrainie.
Festiwal Gruźb Prigorzyn, bo tak to nazwałem, nadal trwa. Prigorzyn wczoraj w bardzo obscesowej, aroganckiej i bezczelnej formie zwrócił się do dowództwa armii rosyjskiej i bezpośrednio do Ministerstwa Obrony, bezpośrednio Szojgu, pokazując rzędy poległych najemników Wagnera, oskarżając o to m.in. Szojgu i Gerasimowa. Powiedział, no naprawdę, to bardzo wulgarny filmik. Oczywiście mówił, że to dlatego, że Wagner nie dostaje odpowiedniej ilości amunicji, że dostają pociski na poziomie 30%, ale jest inna ciekawa informacja, bo wczoraj między innymi Mizencew, to jest były zastępca Szojgu, który 30 kwietnia został zdymisjonowany, osoba odpowiedzialna w ministerstwie między innymi za logistykę, czyli między innymi za amunicję, został wczoraj pracownikiem firmy Wagnera i zastępcą samego Utkina, czyli tego nazisty bezpośrednio dowodzącego Wagnerem. No więc bardzo ciekawa sytuacja. Więc Wagner teraz ma już pierwszego generała i jak zapowiedział to Prigorzyn, prawdopodobnie nie ostatniego generała w łamach tej terrorystycznej organizacji.
Aż chcę się zadać pytanie, cóż w tej Rosji wewnątrz się dzieje i co z tego wszystkiego będzie? Artur Żak z Lwowa. A ja chciałem bardzo wszystkim podziękować, wszystkim, którzy wsparli nasz wyjazd, pomogli w sytuacjach nadzwyczajnych. Niestety tych było kilka w czasie tej naszej podróży i najważniejsza informacja, którą powinniśmy przekazać, żołnierz, do którego jeździliśmy do Dnipra, który odniósł rany w Bachmucie, przeszedł operację. Operacja zakończyła się sukcesem i powraca do zdrowia i szybko na pewno powróci do zdrowia. W to wierzymy. Już za chwilę będą wiadomości. Paweł Bobołowicz żegna się w raporcie z Kijowa.
Raport z Kijowa.